wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
16 października 1978 roku wieczorem doszło do wydarzenia, które sprawiło, że ten niepozorny dzień stał się jednym z ważniejszych dni w historii Polski, jednym z ważniejszych dni w historii XX wieku. Tego bowiem dnia, 16 października 1978 roku, 45 lat temu, świat dowiedział się, że ma nowego papieża.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum sancte romane ecclesiae cardinalem Wojtyła.
Carissimi fratelli e sorelle, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma.
I właśnie to wydarzenie sprzed 45 lat będzie wydarzeniem miesiąca października. O Polaku papieżu można mówić bardzo dużo. Dzisiaj w tej krótkiej formie chciałem zwrócić uwagę na pewne główne kierunki jego pontyfikatu, które uwidoczniły się już na początku tego pontyfikatu. Na to, co sprawiło, że bez wątpienia Jan Paweł II jest jednym z najważniejszych papieży w historii Kościoła katolickiego. I bez wątpienia Jan Paweł II jest tym Polakiem w naszej ponad tysiącletniej historii, który miał największy wpływ na to, co działo się na świecie. Aby zrozumieć niezwykłość tego pontyfikatu, aby zrozumieć wyjątkowość Jana Pawła II, trzeba się przyjrzeć sytuacji, jaką on zastał. Jaki był świat 45 lat temu? Jaki był świat jesienią 1978 roku? Lata 70. minionego wieku. To okres największej ekspansji komunizmu w dziejach. Ta zbrodnicza ideologia nie tylko przejęła kontrolę nad całymi Indochinami. Komuniści z północy zajęli południem, Laos, Kambodżę. Ale komuniści kontrolowali także znaczną część Afryki i Ameryki Łacińskiej, gdzie najróżniejsze kryptokomunistyczne ruchy postępowe albo rządziły, albo były bliskie zdobycia władzy. Stany Zjednoczone pogrążone były w kryzysie przywództwa, spowodowanym aferą Watergate i klęską poniesioną w Wietnamie. Rządzący w Białym Domu, jeden z najgorszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych, Jimmy Carter, prawie nie reagował na postępującą ekspansję komunizmu. W Europie Zachodniej rządzili przeważnie socjaliści i socjaldemokraci, z sympatią spoglądający na komunistyczny eksperyment. Ulicami wielu miast Europy Zachodniej, takich jak Berlin Zachodni czy Paryż, maszerowały tłumy pacyfistów domagających się całkowitego rozbrojenia Zachodu. Niektórzy mówili, lepiej być czerwonym niż martwym. Dziś wiemy, ile pieniędzy szło z Moskwy na najróżniejsze ruchy pokojowe, na finansowanie marszy wielkanocnych i tym podobnych manifestacji. Lata 70. to jest ten moment w historii wyścigu zbrojeń, kiedy Związek Radziecki dogonił Stany Zjednoczone i Zachód. Nigdy wcześniej i nigdy później proporcja siły między blokiem komunistycznym a krajami wolnego świata nie była tak zbliżona. W Kościele, w krajach Ameryki Łacińskiej, coraz więcej zwolenników zdobywała tak zwana teologia wyzwolenia, uznająca Chrystusa za pierwszego rewolucjonistę. Zwolennicy teologii wyzwolenia chcieli wspólnie z komunistami obalać legalne rządy i budować komunistyczne utopie. W Europie Zachodniej i Ameryce Północnej narastała liberalna tęsknota za łatwym kościołem. W wielu parafiach likwidowano spowiedź indywidualną, upraszczano liturgię, pojawiały się postulaty święcenia kobiet, domagano się zalegalizowania stosowania środków antykoncepcyjnych. Z drugiej strony, część środowisk konserwatywnych odrzucała cały dorobek II Soboru Watykańskiego II, widząc jedyny ratunek dla Kościoła w kurczowym trzymaniu się tradycyjnych formuł i liturgii. W tzw. krajach demokracji ludowej Kościół był szykanowany, a praktykowanie wiary wymagało wyrzeczeń prowadzących nieraz do męczeństwa. Nauczanie papieży było nieznane. Mało kto czytał dokumenty papieskie, a relacje telewizyjne i prasowe, a często nawet opinie liberalnych duchownych ukazywały Watykan jako dziwny skansen zamieszkały przez paru staruszków, nierozumiejących szybko zmieniającego się świata. Dla liberalnych elit, kształtujących przy pomocy popkultury opinię publiczną, Kościół był wymierającą instytucją, nie mającą nic do zaoferowania współczesnemu światu. I w takim oto momencie Polak, Karol Wojtyła, zostaje papieżem. Papieżem, który zmieni oblicze Kościoła i zmieni oblicze świata. Jeżeli spoglądać na pontyfikat Jana Pawła II w czysto ludzkich kategoriach, to największym osiągnięciem tego pontyfikatu było obalenie komunizmu. Przed Janem Pawłem II ludzie, którzy odpowiadali za politykę zagraniczną Watykanu, byli przekonani, że komunizm jest stałym elementem współczesnego świata, że stara się jakoś z komunistami dogadać, ułożyć. Papież Słowianin, papież z Krakowa, uważał komunizm za bezwzględne zło. Był przekonany, że komunizm można pokonać, można zniszczyć. Walka Jana Pawła II z komunistyczną utopią przebiegała na trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie wewnętrznej, czyli rozprawie z teologią wyzwolenia w ramach samego Kościoła, i płaszczyźnie zewnętrznej, wsparciu dla społeczeństw zniewolonej Europy, w walce z nieludzkim systemem. A ta trzecia płaszczyzna to płaszczyzna polityczna, współpracy z tymi przywódcami świata zachodniego, którzy, tak jak Jan Paweł II, widzieli zło w komunizmie i chcieli ten komunizm walczyć. To będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, to będzie premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, ale to będzie również pewna otwartość na dialog z komunistami, aby ułatwić komunistom oddanie władzy, odejście od komunistycznej utopii. Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II miała miejsce w dniach 25 stycznia, 1 lutego rok 1979. Celem była Dominikana i Meksyk. I oto w przemówieniu do zgromadzonych episkopatów Ameryki Łacińskiej następca świętego Piotra powiedział: błędnym jest twierdzenie, że wyzwolenie polityczne, ekonomiczne czy społeczne pokrywa się ze zbawieniem przyniesionym przez Chrystusa. Chrystus odrzuca jednoznacznie przemoc. Wymowa tych słów jest jednoznaczna. Kościół nie ma przeprowadzać rewolucji, tylko głosić Ewangelię. To jest oczywiste nawiązanie do teologii wyzwolenia. Jan Paweł II potępia wprowadzanie marksizmu do teologii, potępia teologię wyzwolenia. Ale równocześnie Jan Paweł II wielokrotnie i konsekwentnie staje po stronie biednych, dyskryminowanych, ubogich. Podczas tej samej pielgrzymki w Monterey Jan Paweł II mówił: Kościół ma i będzie miał odwagę wytykania tych, którzy eksploatują robotników i lekceważą godność człowieka. Cała pielgrzymka do Meksyku była dowodem na prawdziwość tych słów nowego papieża. Ta pielgrzymka to wielki triumf Jana Pawła II. Jak się szacuje, 20 milionów Meksykanów spotkało się z Janem Pawłem II. Wszędzie, gdzie pojawiał się Jan Paweł II, były tłumy. Ta miłość Meksykanów do Jana Pawła II będzie trwała przez cały pontyfikat. Jan Paweł II będzie często wracał do Meksyku i za każdym razem będą witać go tłumy i będą go żegnać płaczący ludzie. Bardzo często ludzie ubodzy, którzy widzieli w Janie Pawle II orędownika swoich spraw tego, który się upomina o ich krzywdy, który staje po ich stronie przed możnymi tego świata. Druga pielgrzymka miała miejsce do Polski, do kraju komunistycznego. To 2-10 czerwca, rok 1979. I oto w Gnieźnie padły profetyczne słowa. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozporządza? Ażeby ten papież, Polak, papież, Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje. Zachodu i wschodu. Przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. Przychodzi ukazywać te drogi, które na różny sposób prowadzą z powrotem w stronę Wieczernika Zielonych Świąt, w stronę Krzyża i Zmartwychwstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy wraz ze swoim własnym, przygarnąć do serca Kościoła, do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie. W tym samym kazaniu Jan Paweł II wymienił po imieniu wszystkie narody zniewolonej Europy, przypominając ich chrześcijańskie korzenie. Przesłanie tej homilii było jasne. Nie zapominam o was. Świat o was zapomniał, Czesi, Słowacy, Węgrzy, ale ja o was nie zapomniałem. Kościół o was nie zapomni. Kościół jest z wami. Wasze miejsce jest w Europie. Europa to nie tylko kraje rozwiniętego Zachodu. Francja, Hiszpania, Włochy. Ale Europa to również wy. Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy. Rok później wybuchła Solidarność. 10 lat później komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej się zawalił. Podczas tej samej wizyty do ojczyzny, podczas spotkania z Edwardem Gierkiem i dostojnikami PRL-u 2 czerwca 1999 roku. Jan Paweł II mówił: Kościół dla swojej działalności nie pragnie żadnych przywilejów, a tylko i wyłącznie tego, co jest niezbędne do spełniania jego misji. W tym też kierunku idzie w Polsce działalność episkopatu, prowadzonego od 30 z górą lat przez człowieka tej niezwykłej miary, jakim jest kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Jeśli Stolica Apostolska szuka w tej dziedzinie porozumienia z władzami państwowymi, to oprócz względu na tworzenie integralnej działalności Kościoła, jest świadomość tego, że porozumienie to odpowiada racjom historycznym narodu. Co mówi papież przywódcom PRL-u? Że nie będzie żadnego porozumienia z Watykanem poza plecami Wyszyńskiego. To, do czego dążyli komuniści w czasach Pawła VI, znaleźć jakiś modus vivendi z Watykanem, zmarginalizować przez bezpośrednie kontakty Wyszyńskiego. Jan Paweł II mówi: nie, ja, papież, jestem po stronie Wyszyńskiego. Wyszyński jest przywódcą polskiego kościoła. Kościół powszechny nie będzie tutaj dawał się wciągnąć w jakieś rozgrywki wymierzone w prymasa tysiąclecia. Drugi ważny rys pontyfikatu Jana Pawła II od pierwszych minut tego pontyfikatu to obrona depozytu wiary. Trzecia podróż apostolska zaprowadziła następcę świętego Piotra do Irlandii i Stanów Zjednoczonych. 19 września, 7 października, rok 1979. I oto w Waszyngtonie Jan Paweł II powiedział: nie waham się głosić przed wami i światem, że każde życie ludzkie od chwili poczęcia poprzez wszystkie kolejne etapy jest święte, bowiem ludzkie życie zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boże. Jan Paweł II nie chce się przypodobać współczesnemu światu. Nie mówi tego, co świat chce usłyszeć. Mówi prawdy, również te niepopularne, jak prawda o szacunku dla ludzkiego życia, jak prawda o zbrodniczym charakterze aborcji. Nie boi się tego mówić w Waszyngtonie i będzie to powtarzał do końca swego pontyfikatu. Papież stoi w obronie życia i tego poczętego, jeszcze nienarodzonego, i tego schyłkowego, bo papież będzie też wielokrotnie występował przeciwko legalizacji eutanazji. Papież również wielokrotnie przypominał tradycyjną naukę o nierozerwalności małżeństwa. Podczas wizyty w Niemczech 15-19 listopada rok 1980 mówił: nierozerwalność węzła małżeńskiego, której wiele osób nie może zrozumieć, jest również wyrazem bezwarunkowej godności człowieka. Nie można żyć tylko na próbę, nie można umrzeć tylko na próbę, zaakceptować człowieka tylko na próbę i na jakiś czas. I tak małżeństwo jest ukierunkowane na trwałość. Jan Paweł II mówi rzeczy niepopularne. Nie boi się w Niemczech głosić również te punkty nauczania Kościoła, które nie podobają się wielu we współczesnym świecie. Jan Paweł II był bezkompromisowy. Domagał się takiej bezkompromisowej postawy od wszystkich biskupów i księży. Podczas tej samej wizyty w Niemczech apelował do duchownych Kościoła niemieckiego: głoście Słowo Boże zupełnie jednoznacznie, niezależnie od tego, czy spotkacie się ze zrozumieniem, czy też z zaprzeczeniem. Nic innego nie stanowi o sukcesie lub niepowodzeniu Ewangelii, jak tylko Duch Boży. Wierzący, niewierzący mają prawo słyszeć jednoznacznie i autentycznie przepowiadanie Kościoła. Kościół nie ma przypodobać się współczesnemu światu. Kościół nie ma się dostosować do mód współczesnego świata. Kościół ma głosić prawdę. Obojętnie, czy ta prawda się podoba, czy ta prawda się nie podoba. I mówi to Jan Paweł II w Niemczech, bo Kościół niemiecki już wtedy, tak jak dzisiaj, miał takie tendencje, aby zmieniać nauczanie Kościoła, aby za wszelką cenę upodabniać się do współczesnego świata. We Francji, w której Jan Paweł II był od 30 maja do 2 czerwca roku 1980, papież Słowianin mówił: chociaż kocham głęboko naszą epokę, muszę przyznać, że współczesna myśl z łatwością spycha w obszary subiektywizmu wszystko to, co dotyczy religii, wiary, i to spojrzenie nie oszczędza również życia klasztornego. Do tego stopnia, że opinia publiczna, a nawet niestety niektórzy chrześcijanie uznający jedynie konkretne zaangażowanie, uważają wasze kontemplacyjne życie za ucieczkę od rzeczywistości, za działalność anachroniczną czy wręcz niepotrzebną. Jan Paweł II staje tu w obronie zakonów kontemplacyjnych. Pokazuje, że również we współczesnym świecie modlitwa, pokuta ma głęboki sens. Że również to jest droga Kościoła we współczesnym świecie. Jan Paweł II jest papieżem, który tradycyjne nauczanie Kościoła, który te konserwatywne treści Kościoła podaje w nowoczesnej formie. Jan Paweł II podróżuje po świecie jak nikt przed nim i nikt po nim. Jan Paweł II udziela wywiadów jak nikt wcześniej. Jan Paweł II robi mnóstwo rzeczy jako pierwszy papież, ale równocześnie twardo stoi na straży depozytu wiary. A Jan Paweł II nie tylko głosi prawdę, Jan Paweł II również rozpoczyna nową ewangelizację. 11 marca, rok 1979, przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański, Jan Paweł II tak mówił o swojej pierwszej encyklice, Redemptor Hominis: ku Chrystusowi, który jest odkupieniem człowieka, pragnę skierować spojrzenie Kościoła i świata w mojej pierwszej encyklice. Tak jak widzę i odczuwam stosunek między tajemnicą odkupienia w Chrystusie Jezusie a godnością człowieka, tak samo gorąco pragnę zjednoczyć misję Kościoła z posługiwaniem człowiekowi. Adresatem nowej ewangelizacji była przede wszystkim młodzież. To z nią spotykał się Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat podczas wszystkich pielgrzymek. To dla niej zaczął organizować Światowe Dni Młodzieży. W Bostonie w 1979 roku, w czasie pierwszej pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych, mówił: idźcie za Chrystusem, samotni i przygotowujący się do małżeństwa. Idźcie za Chrystusem, młodzi i starzy, chorzy i podeszli w latach, cierpiący i bolejący, potrzebujący uzdrowienia, miłości, przyjaźni. Idźcie za Chrystusem. Rok później, w czasie pierwszej pielgrzymki do Francji, apelował do ludzi młodych. Uwielbienie dla ciała? Przenigdy. Pogarda dla ciała? Tym bardziej nie. Panowanie nad ciałem? Tak. Przeobrażenie ciała? Tym bardziej tak. Miłość jest świadomą decyzją woli, by podążać w kierunku innych. Aby móc kochać naprawdę, należy oderwać się od wielu rzeczy, a przede wszystkim od siebie samego. Należy dawać bezinteresownie, kochać aż do końca. Jan Paweł II idzie do ludzi młodych i mówi im rzeczy trudne, mówi im rzeczy niepopularne. Zachęca ich do tego, aby wzrastali w wierze, zachęca ich do tego, aby byli wierni moralnemu nauczaniu Kościoła, aby płynęli pod prąd, nurtą współczesnego świata. Jan Paweł II zwraca się do młodych. Jan Paweł II otwiera Kościół na nowe ruchy, takie jak neokatechumenat czy Opus Dei. Jan Paweł II był bez wątpienia wielkim papieżem. Jan Paweł II bez wątpienia wpłynął w sposób znaczący na losy świata. Nie tylko przez to, że miał olbrzymi wkład w upadku komunistycznej utopii. Kiedy jego pontyfikat zbliżał się powoli do końca, w roku 2003, znany biograf Jana Pawła II, George Weigel, amerykański publicysta, udzielił wywiadu Polskiej Gazecie Rzeczpospolita. I wtedy, 20 lat temu, powiedział takie słowa. We wszystkich naszych seminariach duchownych można spotkać młodych ludzi, którzy mówią, że jednym z aspektów ich powołania stanowi inspiracja, jaką otrzymali od Jana Pawła II. Zgromadzenia żeńskie, które realizowały naukę papieską, rozkwitają. Te natomiast, które jej nie podjęły, obumierają. Młodsi biskupi rozumieją papieski model sprawowania funkcji biskupich i chcą go naśladować. Młodzi katolicy naukowcy są intelektualnie zainspirowani pontyfikatem. W międzyczasie miliony katolików w Stanach Zjednoczonych żyją wiarą.